Zarówno przed tygodniem, jak i przed dwoma tygodniami mówiliśmy o tym, że czas jest bardzo ważnym elementem naszego życia i dobrze jest właściwie, prawidłowo wykorzystywać czas. Więc akcent w tamtym nauczaniu był położony na działanie. Jak i byłem zaskoczony, gdy przyszło do mnie słowo, które jakby rzekomo troszeczkę by chciało zanegować te nauczanie sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni, ale oczywiście Bóg sobie nie przeczy. I tak tytułem wstępu jeszcze powiem, wielu z nas to są zadaniowcy. Kto to jest zadaniowiec? Człowiek, który, no Piotr już się przyznał, że to on jest zadaniowcem. Zadaniowiec w ten sposób określa się człowieka, który bardzo dobrze się sprawdza w sytuacjach, w których postawione jest mu zadanie do wykonania. On się koncentruje na wykonaniu tego zadania, wkłada w to wszystkie swoje siły, całe swoje zaangażowanie i realizuje to zadanie najlepiej jak potrafi. I w ten sposób jakby jego życie upływa na realizacji zadań. Zadaniowcy to ludzie, którzy są bardzo skupieni na wykonywaniu zadań. Być może inne sfery ich funkcjonowania są zaniedbane, nie zawsze dobrze sobie z tym radzą, ale jeżeli ktoś im postawi zadanie do wykonania, oni wtedy są w swoim żywiole i realizują je z całą siłą i pasją swojego życia. I co ciekawe, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, szczególnie w okresie reformacji i zaraz po reformacji, istniała bardzo poważna dyskusja. Zresztą nie tylko, bo też na przełomie IV i V wieku również pojawiła się taka dyskusja i później. O co tak naprawdę chodzi w życiu chrześcijanina? Czy uczynki w życiu chrześcijanina są miarą jego wartości, jego świętości, jego zbawienia? Czy też uczynki są niepotrzebne? A jeżeli uczynki są potrzebne, to w jakim zakresie? Dyskusja na ten temat naprawdę długo trwała. W zasadzie od początku chrześcijaństwa, dlatego że no, choćby problem tego, czy chrześcijanie powinni przestrzegać uczynków zakonu. To jest problem nowotestamentowy, a więc z pierwszego wieku. A więc zaraz z początków istnienia Kościoła. I wtedy już apostoł Paweł, o czym na przykład bardzo dużo rozprawia w liście do Galacjan, musiał rozprawić się z problematyką, czy chrześcijanie żyją z łaski, czy też żyją dlatego, czy mają nowe życie, są zbawieni dlatego, że wykonują określone uczynki. To bowiem odpowiedzieć na te pytania określa wartość człowieka w Królestwie Bożym. Pojawiają się więc bardzo istotne pytania. Jaka jest wartość wierzącego człowieka? Co określa, że jesteśmy wartościowi? Kiedy podobamy się Bogu? W jaki sposób Bóg ocenia moje życie? Czy Bóg na mnie się teraz gniewa, czy raczej jest zadowolony z mojego życia? Czy ktoś z was zadaje sobie takie pytania? Czasami ręka w górę. Kto sobie zadaje takie pytania? A, ciekawe, czy Bóg jest ze mnie zadowolony. Albo bardzo często mamy inny problem. Mianowicie dopuszczamy się jakiegoś wykroczenia, robimy coś nie tak, jak trzeba w swoim życiu chrześcijańskim, czy w swoim życiu jako chrześcijanie. I wtedy pojawia się myśl, stary, Bóg na pewno nie jest z ciebie zadowolony. No teraz to przegiąłeś. Teraz to już pewnie u Boga masz. Bóg na tobie postawił krzyżyk. To jest więc bardzo praktyczne zagadnienie. I Duch Święty przemówił do mnie bardzo prostą nauką, i wierzę, że to jest dla nas na dzisiaj. Mianowicie w Królestwie Bożym podstawowe znaczenie ma to, kim jesteś, a nie to, co robisz. Czyli naszą wartość w oczach Bożych określa to, jaką pozycję zajmujemy, kim jesteśmy oraz to, jaki rodzaj życia mamy, a nie to, co robimy. Oczywiście to, co robimy, ma znaczenie, ale jakie jest znaczenie naszych uczynków, za chwilę sobie wyjaśnimy. Jaka więc jest nasza wartość, jaka jest nasza pozycja? Otwórzmy sobie list do Efezjan, rozdział 2, wersety 4 do 6. I tam czytamy niesamowite słowa. List do Efezjan, rozdział 2, od 4 wersetu. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba, uczynił to w Chrystusie Jezusie. To jest jeden z... Ja się zastanawiałem, który z wersetów wybrać, ale wydaje mi się, że tutaj jest taka kondensacja pewnych prawd o nas. Zobaczcie, co tutaj Paweł o nas pisze. Dzięki wielkiej Bożej miłości zostaliśmy ożywieni i tutaj chodzi o to, że nasze wnętrze, nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek był martwy, więc zostaliśmy ożywieni, zostaliśmy wzbudzeni z martwych, czyli byliśmy ludźmi, którzy szli na śmierć wieczną, ale dzięki Chrystusowi i temu, co On uczynił, zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia. Byliśmy martwi w starym człowieku, ale staliśmy się żywi w nowym człowieku. Tak, gdy staliśmy się nowym człowiekiem. Do tego zostaliśmy zbawieni, czyli uratowani, tak, wyzwoleni ze śmierci, z przekleństwa i ze wszystkich tych konsekwencji grzechu, śmierci, które płyną do ludzkiego życia. A nadto, i to jest niesamowite w ogóle, na koniec Paweł mówi, że Bóg posadził nas, umieścił nas w niebie, w okręgach niebieskich w Chrystusie. No to już jest w ogóle odlot. O ile jesteśmy w stanie uwierzyć w te wszystkie rzeczy, które mówią o konsekwencjach krzyża i zmartwychwstania, o tyle to, że jesteśmy umieszczeni w niebie, bardzo często przekracza nasze zrozumienie. Ale pozwólcie, że nie będziemy teraz tego analizować, bo jest to oddzielny temat, na który możemy poświęcić dobre kazanie całe. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, co te piękne słowa o nas mówią. Jesteś zbawiony. Jesteś ożywiony, jesteś wzbudzony z martwych, jesteś posadzony w okręgach niebieskich. W innych miejscach możemy powiedzieć o tym, że dzięki temu Bóg uczynił nas swoimi synami, że stworzył w nas, czy w nas, swoją świątynię, zamieszkał w nas, uczynił nas kapłanami, uczynił nas swoim ludem. Jakże długo moglibyśmy to wymieniać, jak niesamowite rzeczy Bóg z nami uczynił. Amen? Wow. To pokazuje twoją wartość, twoją pozycję w Chrystusie. Dla naszego Boga pierwszą, najważniejszą sprawą w naszym życiu jest to, kim jesteśmy względem Niego i Jego Królestwa. A dopiero potem liczą się rzeczy, które robimy. Dlaczego taka kolejność? Ponieważ jeśli żyjesz, mówisz, działasz, tworzysz coś, pracujesz, czynisz dobre uczynki, będąc ciągle w przekleństwie grzechu, to wszystkie te rzeczy, które robisz, nawet jeżeli etycznie są one dobre, są przeklęte, są zanieczyszczone. Więc jeśli najpierw nie zmieni się twoja pozycja, jeśli najpierw nie stanie się coś z twoim życiem co do Boga i co do Jego Królestwa, coś pozytywnego, właściwego, to wszystkie twoje uczynki, dobre uczynki, są jak szata splugawiona, cytując tutaj Księgę Izajasza. Innymi słowy, cokolwiek dobrego będziesz czynił, jakiekolwiek dobre uczynki, inicjatywy będziesz chciał zrobić, będąc synem ciemności, synem buntu, przeklętym przez grzech, wszystko to jest na nic. Wszystko to jest do wyrzucenia, na śmietnik. Biblia nazywa to martwymi uczynkami. Dlatego w Królestwie Bożym pierwszą, najistotniejszą rzeczą jest to, aby najpierw człowieka postawić w jego właściwej pozycji względem Boga i Jego Królestwa. Człowiek najpierw musi się stać uczestnikiem Bożej natury i Królestwa Bożego, a dopiero potem możemy rozmawiać o uczynkach. Jeśli nie masz uregulowanej kwestii z Bogiem, jeżeli ktoś z was nie jest zbawiony, ciągle żyje w grzechu, w przekleństwie grzechu, to chcę ci powiedzieć, że choćbyś dzisiaj na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wrzucił 2 miliony złotych albo więcej jeszcze i tak to wszystko jest nic nie warte w oczach Bożych dla spraw Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo cokolwiek robi przeklęty człowiek jest przeklęte. Cokolwiek robi człowiek żyjący w ciemności, jest ciemnością. Nawet jeśli z humanistycznego punktu widzenia, przykładając miarę etyki, wygląda to całkiem dobrze. Dlatego dla Boga ważna jest najpierw twoja pozycja względem Niego, twoja pozycja względem grzechu, twoja pozycja względem Królestwa Bożego. Najpierw musi nastąpić zmiana statusu człowieka i rodzaju życia, który w nim jest, a dopiero potem możemy rozmawiać o działaniach. Dopiero wtedy te jego działania stają się wartościowe, gdy staje się on dzieckiem Bożym i uczestnikiem Królestwa Bożego. Dopiero uczynki człowieka zbawionego, pojednanego z Bogiem stają się wartościowe przed Bogiem, mają jakąkolwiek wartość. Zajmijmy się więc teraz problemem chrześcijanina, który upadł. Zrobił coś nie tak w swoim życiu. Wyszła na jaw jego słabość charakteru, być może jakaś część nieodnowiona jego osobowości. Jak Bóg wtedy na to reaguje? Jak na to patrzy? Z punktu widzenia uczynkowości ten człowiek właśnie wykazał, że jest kiepski. Z punktu widzenia etyki niestety nie popisał się. Z punktu widzenia ludzkiego popełnił zło, więc biorąc pod uwagę naszą moralność, naszą miarę etyki, nie zasługuje na żadną nagrodę na niebo. Ale Bóg zawsze zadaje najpierw jedno pytanie. Kim jest ten człowiek? Czy on do mnie należy? Kim on jest dla mnie? Jeśli jest moim synem, to jego uczynki są inaczej rozważane. Bóg inaczej patrzy na to, co ten człowiek robi. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg chce przymknąć oko na ewentualne zło, które gdzieś tam w naszym życiu istnieje, ale dlatego, że w czasie łaski, w którym teraz żyjemy, miłosierdzie poprzedza sąd. To znaczy, zanim Bóg osądzi, potępi, przekreśli człowieka, najpierw obdarza go miłosierdziem. Więc jeżeli chrześcijanin potknie się, popełni jakiś błąd, w swojej słabości dokona czegoś nieprawidłowego, powie, zrobi, Bóg najpierw mówi do niego: synu, synu, wiecie, co to znaczy? Kocham cię. Nie odrzucam cię. Nie potępiam cię. Nie odpycham cię od siebie. Ponieważ gdy Bóg mówi do kogoś synu, to mówi w tym jednym określeniu, jak wielka jest jego miłość do tego człowieka. I mówi: ciągle masz do mnie dostęp. Ciągle droga do mnie jest otwarta, ciągle jesteś moim synem, ciągle cię akceptuję, ciągle chcę mieć z tobą relację, ciągle masz szansę na to, aby swoje życie zmienić. W momencie, gdy Bóg przestanie mówić do ciebie synu, będzie niedobrze. Ale kiedy Bóg przestaje do nas mówić synu? Tak nawiasem mówiąc, gdy mówimy synowie, tak, to według zasad gramatyki greckiej w liczbie mnogiej są zawarci, tak, w synach zawarte są i kobiety, i mężczyźni. Tak? Synami są i kobiety, i mężczyźni, którzy uwierzyli w Chrystusa. Więc kiedy Bóg przestaje do kogoś mówić synu? Kiedy przestaje okazywać swoją łaskę, miłosierdzie i dobroć? Wtedy, kiedy my rezygnujemy z bycia synami. Wtedy, kiedy my wyrzekamy się ducha synostwa. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ja zrywam z duchem synostwa. Ja wypieram się, odrzucam, wyrzekam się pozycji syna. Jest to działanie świadome, jest to działanie absolutnie przemyślane i nie można się tutaj pomylić. I nie można tutaj zrobić, a przez przypadek to zrobiłem. Nie. Ty wiesz, kiedy to się stanie. Ja oczywiście zakładam, że nikt z was nie ma ochoty tracić statusu Syna Bożego. Ale od razu rozwiewam te problemy, dlatego że to jest bardzo często spotykany problem duszpasterski. Ktoś popełni jakiś błąd, przychodzi posępny do zboru, przychodzi do pastora, pastor mówi, słuchaj, co się stało, że taki jesteś smutny? A, zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. A dlaczego, jak, co się stało? Ach, nie będę mówił, jakie mam grzechy, ale zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. Bardzo ci przykro z tym? No bardzo. Źle się z tym czujesz? Tak. Chciałbyś żyć z Bogiem? Tak. To znaczy, że nie zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi. Bo jeżeli człowiek chce, pragnie naprawić swoje życie, pragnie być z Bogiem, to znaczy, że te synostwo umieszczone w nim ciągle w nim jest. Natomiast człowiek, który zrywa z synostwem, po pierwsze nie pojawia się w zborze. Po drugie nie mówi, że jest mu smutno z tego powodu. Po trzecie twierdzi, że to jest najlepsza droga, jaką on wybrał. Ja wiem, dokąd idę, wiem, kim chcę być, ja nie chcę być Synem Bożym, zrywam z Jezusem, to są głupoty, w ogóle na śmietnik z tym wszystkim, koniec. Postawa całkiem, absolutnie odmienna. Nie sądzicie? Więc nie martwcie się, nie tak łatwo zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Idziemy dalej. To jest niezwykle ważne, jaką pozycję zajmujesz w Królestwie Bożym. To jest niezwykle ważne, czy jesteś synem. Możemy ulec subtelnemu zwiedzeniu czy złudzeniu, że jeśli dużo robimy, dużo służymy, to ta aktywność powoduje, że Bóg nas bardziej kocha, że udziela nam swojej łaski, że jest nam bardziej przychylny. No ale jeżeli nie służymy Bogu, nie wychodzi nam, nie wiem, robimy troszeczkę inne rzeczy, które nie są związane z Królestwem Bożym, wtedy natychmiast pojawia się takie przekonanie. Bóg zapewne nie kocha mnie już tak bardzo, jak kiedyś. Zapewne Bóg już ze mnie zrezygnował. Mówiliśmy sobie troszeczkę o tym w środę. Wielu pastorów choruje na tą chorobę. Są niesamowicie aktywni, bardzo dużo działają, ponieważ sądzą, że poprzez tą aktywność są bliżej Boga. Są bardziej umiłowani przez Boga i być może wykonują wolę Bożą, za którą idzie większa przychylność. Nic bardziej mylnego. To nie ma nic wspólnego z sercem Boga. Chcę wam powiedzieć, że niezależnie od tego, co robicie, jak żyjecie, Bóg was kocha tak samo. Dlaczego? Bo jesteście Jego synami. To jest kwestia pozycji, a nie kwestia dorobku. Nie stajemy się synami, bo dużo służymy, bo dużo robimy dobrych uczynków. Stajemy się synami z łaski, ponieważ On postanowił uczynić nas swoimi synami. To Jego dar. To On zmienił naszą pozycję. Oczywiście my musieliśmy to zaakceptować. Musieliśmy gdzieś w pewnym momencie naszego życia powiedzieć, tak, chcę, tak, zgadzam się, chcę być dzieckiem Bożym i niewątpliwie tutaj jest nasz akcept. Ale teraz rozprawiamy się z problematyką nieprawidłowego myślenia o uczynkach, aby dostrzec, jak niezmiernie ważne w naszym życiu jest to, kim jesteśmy. Ponieważ od tego zaczyna się wszystko. Michał w dzisiejszym swoim nauczaniu położył wspaniały akcent na to, jak bardzo musimy być połączeni z Bogiem, jak blisko musimy być. Fundamentem połączenia z Bogiem jest świadomość, jestem synem. Mam prawo przyjść teraz do Boga w każdej chwili, zawsze i wszędzie. Nawet wtedy, kiedy przechodzę przez Dolinę Cienia, kiedy popełniłem jakiś błąd, kiedy jestem w swojej słabości. Właśnie wtedy Bóg najbardziej na ciebie czeka. Wiecie, to jest ciekawe, że gdy ludzie, chrześcijanie popełniają coś złego, to pierwsza ich reakcja jest oddalić się od Boga. Dlaczego? Dlatego, że myślą, że Bóg się na nich obraził. Błąd, to jest oszustwo. Gdy popełnisz jakiś grzech, upadniesz w coś, pierwszą rzeczą, jaką zrób, biegnij do Boga. Dlaczego? Bo On na ciebie czeka. On chce się z tobą spotkać. To jest na ten moment, w którym przede wszystkim Go potrzebujesz. Potrzebujesz Jego łaski, potrzebujesz Jego akceptacji, potrzebujesz, żeby Cię wziął w ramiona i powiedział, synku, no widziałem, że Ci tak trochę nie wyszło, ale damy sobie z tym radę. Obyś tylko był blisko mnie. Dlatego, że damy sobie radę z grzechem, damy sobie radę z jakąkolwiek naszą słabością tylko wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga. Jeżeli jesteś daleko od Boga, nie dasz sobie z tym rady. Dlatego jeżeli upadłeś, szoruj natychmiast do Jezusa. Natychmiast. Nie czekaj. Spotkaj się z Nim. Zostaw wszystko z boku. Spotkaj się z Nim, powiedz Mu, co się stało i wiesz co? Usłyszysz taki słodki, cichy szmer Jego tchnienia. Kocham Cię. Kocham Cię. Boże, ale zrobiłem tyle fatalnych rzeczy. Kocham Cię. Jesteś moim synem. Podkreślam, to, co teraz mówię, jest zarezerwowane tylko dla synów. Ludzie, którzy nigdy nie stali się synami Bożymi, nie mogą w ten sposób przyjść do Ojca. Najpierw muszą przyjść pod krzyż i powiedzieć, Panie, zgrzeszyłem, ratuj mnie, jestem grzesznikiem. A wtedy usłyszą, okej, powstań, teraz ubiorę Ciebie w sandały, w nową szatę i założę Ci pierścień na Twój palec. To są obrazy z przypowieści o synu marnotrawnym. Ale teraz mówimy o nas, o wierzących ludziach. Jeżeli chcesz być połączony z Bogiem blisko, musisz być synem, bo tylko syn ma prawo przyjść do Ojca. Tylko syn ma tą szczególną pozycję, że gdy przychodzi przed Boży Majestat, natychmiast jest mile witany. Co więcej, tylko syn ma w sobie obecność Boga. Więc nawet nie musi nigdzie iść do żadnego świętego miejsca czy do jakiegoś sanktuarium. On może się spotkać z Ojcem natychmiast, w te pędy. Niesamowite. Niesamowite. Bóg miłuje Ciebie ze względu na to, że jesteś synem, a nie ze względu na to, co zrobiłeś. I to jest rewolucja. Być może w minionym tygodniu miałeś tyle zajęć, że nie zajrzałeś do Biblii. Nie będę pytał, czy Jezus jest taka osoba. Zostawmy to w naszych tajemnicach. Ale jeśli jest tu jakaś taka osoba, to chcę Ci powiedzieć, że na koniec tego tygodnia Bóg kocha Cię tak samo mocno, jak na początku tego tygodnia. Nie ze względu na to, ile Biblii przeczytałeś, ale ze względu na to, kim jesteś. Dlatego to jest tak ważne, jaką pozycję zajmujemy w Królestwie Bożym. I tę lekcję pokazuje pewne prawo, ilustracja. Żaden człowiek nie może rządzić, nie może panować, nie może władać, jeśli najpierw nie zajmie tronu królewskiego. Amen? Nie możesz wydawać rozkazów, nie możesz decydować o losach narodu, ziemi, wojen, pokoju, jeżeli nie jesteś królem. Innymi słowy, pewne kompetencje nie należą ci się, jeśli nie zajmujesz właściwej pozycji. To pozycja nadaje ci kompetencje, przywileje, możliwości. Dlatego tak bardzo ważne jest, moi drodzy, abyśmy my w naszym codziennym chodzeniu za Chrystusem zaczynali i robili wszystko ze względu na pozycję. Zaczynali od zajęcia właściwej pozycji, a następnie robili to ze względu na pozycję, którą zajmujemy. Wszyscy znamy bardzo dobrze tą obietnicę Jezusa, naszego Pana, zapisaną w Jana 14:12. Jezus tam powiedział, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek wierzy we mnie, będzie czynił te same dzieła, które ja czynię i większe nad te będzie czynić, ponieważ ja idę do Ojca. Wspaniała obietnica, prawda? Któż z nas nie chciałby uzdrawiać, wzbudzać zmartwych, wyganiać demony? Potęga! Wspaniała obietnica i najlepsze jest to, że ona jest ciągle aktualna. Ona ciągle jest dla Ciebie i dla mnie. Halleluja! Ale kiedy mogę zacząć korzystać z tej obietnicy? Kiedy ta obietnica tak naprawdę ma zastosowanie w moim i Twoim życiu? Tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, że Jezus poszedł do Ojca. Co to ma wspólnego ze mną? On poszedł do Ojca, zajął w niebie tron po prawicy Ojca i Jemu została dana cała władza, cała potęga i majestat, wszystkie prawa, wszystkie przywileje, które służą królom, przysługują królom i panom. On oczywiście jest ponad wszystkich królów, ponad wszystkich panów. I on posłał swojego ducha na ziemię i w tym duchu udzielił tobie wszystkich swoich przywilejów. Uczynił ciebie Synem Bożym, napełnił cię swoim duchem, wyposażając cię w moc Bożą, napełnił cię swoim duchem, abyś stał się synem, abyś stał się świątynią Jego ducha, abyś stał się kapłanem Jego wspaniałej służby. I teraz mówi, okej, teraz jesteś we właściwej pozycji, zajmujesz właściwe miejsce i teraz możesz czynić to wszystko, co ci obiecałem. Niesamowite. Jakże często przypominamy tego Gehaziego, o którym dzisiaj Michał mówił, i bierzemy tylko laskę od proroka. Laska jest atrybutem pasterzy, proroków, mędrców w Starym Testamencie i ona jest zawsze symbolem autorytetu i mocy, i władzy posiadanej. Tak, dlatego na przykład Mojżesz wyciągał laskę i Morze Czerwone się rozstępowało. Tak? Atrybut autorytetu i mocy. Więc Gehazi, nie będąc prorokiem, wziął tą laskę i pobiegł do tego syna, żeby położyć tą laskę na nim. I nic się nie stało. On zastosował metodę, nie zająwszy pozycji. On zastosował sposób, ale nie będąc w odpowiedniej pozycji. Musiał przyjść prorok. Ten, który ma właściwą pozycję, żeby stało się coś z tym dzieckiem. My jako chrześcijanie bardzo często robimy dokładnie tak. My próbujemy zastosować jakieś metody w swoim życiu, jakieś sposoby. Na przykład przeczytamy w jakiejś książce, która jest biografią, życiorysem jakiegoś męża Bożego, że on uzdrawiał na przykład kopiąc kogoś w kostkę. Tak? Na przykład. I co taki człowiek robi? Staje przed chorym i stosuje metodę. Ewelinka się boi. Kopie w kostkę. A on nie jest uzdrowiony. Dlaczego? Bo ty stosujesz metodę, sposób, ale nie jesteś w pozycji tego, u którego to okazało się skuteczne. Czy rozumiecie, o czym mówię? Niektórzy myślą, że zaczną mówić językami wtedy, gdy będą trzęśli głową na przykład. Halalala. I nic. Bo to nie chodzi o trzęsienie głowy, tylko chodzi o to, kim jesteś. Że będą uzdrawiać wtedy, kiedy będą wkładać ręce. I nic. Bo tu nie chodzi o wkładanie rąk, tu chodzi o to, kim jesteś. Jako kto przychodzisz do tego chorego? Myślimy czasami, że zbawimy jakiegoś człowieka, gdy będziemy używać właściwych argumentów. I nic. Dlaczego? Bo tu nie chodzi o argumenty. Chodzi o namaszczenie, które w tobie jest w związku z twoją pozycją w Chrystusie, które namaszczenie to przemawia do ludzkiego serca. Nie argumenty, nie słowa. Czy czujecie, co chcę przekazać? Nie chodzi o metody. Chodzi o to, kim jesteś. Co płynie z ciebie. I wielu charyzmatycznych przywódców czyni pewne rzeczy, mówi pewne rzeczy, dzieją się pewne rzeczy przez ich życie, a ich uczniowie, pierwszą rzeczą, którą robią, to naśladują ich sposoby zachowania, mówienia, reagowania, ubierania się. Ale to nie czyni ciebie tym człowiekiem. Ty musisz być w jego pozycji, w jego autorytecie, aby cokolwiek się wydarzyło. To jest bardzo ważne, moi drodzy. To jest bardzo praktyczne. Wszystko musi zaczynać się w naszym życiu chrześcijańskim od tego, kim jestem. I biblijny przykład tego, o czym mówię, to synowie Scewy. Z Dziejów Apostolskich, z 19 rozdziału, przyszli do synowie Scewy, do człowieka opętanego i mówią: w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. I mówią do demona, żeby wyszedł. A opętany człowiek mówi: kim jest Jezus, wiem. Kim jest Paweł, też wiem. A wy coście za jedni? Wziął i ich poturbował. Chociaż mieli przewagę liczebną. oni zastosowali metodę, nie będąc w tej samej pozycji, w której był Paweł. I dlatego przegrali. Wszystko zaczyna się od tego, kim jesteś w Chrystusie. Kim jesteś? Czy jesteś Synem Bożym? Dlatego musimy zająć nasze pozycje zgodnie z wolą Ojca. Jeżeli Ojciec dał Ci łaskę i stałeś się Synem Bożym, bądź Synem Bożym. Żyj jak Syn Boży. Zajmij tą pozycję. Przeciwnik okłamuje nas, ponieważ jest ojcem kłamstwa, oszustem, wmawiając nam, że jesteśmy niewiele warci. I wiecie, co najczęściej robi, wmawiając nam to? Przypomina nam wszystkie nasze upadki. Albo te najświeższe. Te, które jeszcze bolą. Te, które jeszcze nas niczym szpila wbijają boleśnie gdzieś w nasze serce. Przypomina nam nasze upadki po to, żeby nam pokazać, jesteś niewiele warty. Ty masz iść głosić Ewangelię, ty masz iść uzdrawiać, ty masz prorokować. Człowieku, przecież przypomnę ci, co zrobiłeś 24 godziny temu. Chcesz? Pamiętasz, co zrobiłeś? I my natychmiast zwijamy się i stajemy się maleńką szarą myszką w duchu. Trzeba się temu przeciwstawić. Trzeba się tej strategii zdecydowanie przeciwstawić za pomocą prawdy słowa o nas. Co słowo o tobie mówi? Kim jesteś? Według słowa. Przestań myśleć o sobie tak, jakby słowo nigdy o tobie się nie wypowiedziało. Bo jeżeli przyjąłeś Chrystusa do serca, jeżeli zostałeś zrodzony na nowo z Boga, to w tym momencie już nie jesteś byle kim, ale jesteś kimś w Królestwie Bożym niezwykle ważnym. Aniołów będziemy sądzić. Czy wiecie, że gdy pójdziemy do nieba, całe niebo padnie w pokłonie przed tobą i przede mną i z uznaniem będą nas tam witać? I tu nie chodzi, żeby wzbudzić w nas fałszywą pychę czy pewność siebie. Dlatego, że absolutnie musimy pamiętać o tym, że wszystko to, kim jesteśmy w Chrystusie, to łaska. To nie jest zasługa naszych wysiłków, czy starań, czy służby, czy religijnych czynności. Jesteśmy tacy, ponieważ Jezus nas obdarzył tą łaską. Jesteś pojednany z Bogiem, odkupiony, oczyszczony, uświęcony, bo Jezus dał ci ten dar. Amen? Halleluja. Moi drodzy, kończymy, ale chciałbym was zostawić z tą bardzo ważną myślą. Gdy za chwilę powstaniemy, pójdziemy sobie na kawę, herbatę, ciasto, potem pójdziemy do swoich domów, jutro pójdziemy do pracy, cokolwiek będziesz robił i mówił, zacznij robić i mówić z pozycji Syna Bożego. Zacznij, nadaj temu ten szczególny rytm. Wiecie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale synowie królowej Elżbiety, królowej Anglii, nie żyją jak zwykli robotnicy z Manchesteru czy z Liverpoolu. Oni zachowują się inaczej. Oni nie mogą sobie dać w szyję twardo, tak, albo poszaleć gdzieś tam, bo byłby skandal. Brukowce miałyby natychmiast o czym pisać. Oni są zobowiązani etykietą, ponieważ ich pozycja nadaje rytm ich działaniom. I tu dochodzimy do kwestii właśnie uczynków. Jeżeli zaczniemy chodzić w mentalności synów Bożych, pewnych rzeczy po prostu nie będziemy robić i mówić. Bo synom Bożym to nie przystoi. Pewnych decyzji nie podejmiemy, bo podejmiemy inne, gdyż nie przystoi Synom Bożym decydować o sobie w taki albo inny sposób. Zacznijmy umieszczać w sobie mentalność Synów Bożych. Zajmijmy pozycję w Chrystusie. Tak? Gdy idziesz, pamiętaj, że idziesz jako Syn Boży. ten, który jest w Chrystusie, a Chrystus jest w tobie. Gdy znajdujesz się w jakimś miejscu, gdy wysyłają cię w jakąś delegację, gdy jesteś w jakimś sklepie, gdy jesteś na spacerze bądź na plaży, jesteś ciągle Synem Bożym. Zacznijmy myśleć tak o sobie. Oczywiście narzuca to nam swoistego rodzaju edukację. Co to znaczy, że jestem Synem Bożym? Jak Synowie Boże powinni się zachowywać? Pamiętajmy o tym, że Synowie Boże to ludzie, którzy noszą w sobie naturę Boga. Więc co to znaczy dla mnie, że natura Boża jest we mnie, życie Boże jest we mnie? To już jest oczywiście temat na dalszą część takiego nauczania. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy w naszych sercach, w naszym wyznaniu ust i w naszych działaniach zajęli pozycję Synów Bożych. Okej. To teraz będziesz miał szansę zrobić pierwszy krok. Odwróć się do kogoś i powiedz: jestem Synem Bożym. Halleluja. Halleluja. I za chwilę być może ktoś przejdzie i kawą ochlapie ci twoje najnowsze spodnie. Co robi Syn Boży, gdy obchlapali go kawą? Mówi: o, dziękuję, jest mi cieplej. Trochę gorąco, ale dam radę. A co robią synowie ciemności? Orzesz ty w mordę, odkupisz mi te spodnie teraz. Czujecie różnicę? Okej, bardzo się cieszę, że widzę uśmiechy na waszych twarzach, bo jesteście bardzo poważni. Powstańmy teraz.